Bardzo szybko to powiem. Jeśli budujesz zespół ludzi, szukaj trzech, owszem, czterech rzeczy, jak mówił Salomon. Po pierwsze, charakter człowieka, budując zespół. Po drugie, kompetencje. Ja powiedziałem, że co? Trzy co? Trzy albo cztery. Okej. Kompetencje człowieka, czyli jego umiejętności, jego zdolności. No jeśli szukasz lidera młodzieżowego i wybierasz człowieka, który ma 67 lat i właśnie przeszedł na emeryturę, uwierz mi, to nie jest dobry pomysł. On ma charakter, może, ale on nie ma do tego kompetencji. Trzecia rzecz, bardzo istotna, to jest chemia. Chemia, która występuje między tobą a człowiekiem, z którym współpracujesz. To jest ta trzecia istotna rzecz. Rozmawiałem z Davidem Storerem, on powiedział taką rzecz, mówi, nie tyle istotna jest chemia z tobą, co chemia z twoją wizją. Okay? Czyli to jest człowiek, który musi czuć twoją wizję. To jest człowiek, który chce być twoją wizją. Niekoniecznie to jest, na przykład jest bardzo trudno cholerykowi funkcjonować z flegmatykiem. To jest ogień i woda. Bardzo trudno. Tak? Niekoniecznie musi być chemia i nie możesz kogoś wyłączać z zespołu, bo ty nie masz z nim chemii. I to on mi powiedział, że to jest błędne, to Bill Hybels napisał, tak, że są te trzy C. To jest właśnie po angielsku character, competence i chemistry. Jakkolwiek, chemia, głównie chodzi o chemię z wizją. I teraz kolejna rzecz, którą ja odkryłem. Chciałbym, żebyście sobie zobaczyli moje najbardziej zhejtowane kazanie, które kiedykolwiek wygłosiłem. Ono nazywa się Duch Mojżesza. Znajdziesz na YouTubie. To jest kazanie, które ma 15 lajków i 8 hejtów. Hello. Ja nie jestem taki, wiecie, pitu. To, co ja dostałem, jakie baty dostałem za to kazanie, to jest masakra. Chyba je głosiłem w Wodzisławiu na jakiejś konferencji. Duch Mojżesza. To zmienia wszystko. Duch Mojżesza, prawda? To zmienia wszystko. To jest takie objawienie, że się po prostu w głowie nie mieści. Zachęcam cię do tego, żebyś posłuchał sobie tego kazania w kontekście współpracowników. Okay? I to jest cała moja mowa odnośnie współpracowników. Duch Mojżesza to się tak nazywa. Pisz Sławek Jagiełła, nie Sławomir, ale Sławek Jagiełła. Cicho. Mogę wam powiedzieć tak. Albo nie, powiem to wam już ten. Powiem wam o niewolnikach, dzieciach i synach. Może tak być? Tak, to był tak. Chemia, umiejętności, charakter i Duch Mojżesza. Ja tak funkcjonuję. Ja tak funkcjonuję. Ludzie, którzy nie mają Ducha Mojżesza, no to ich nie ma w zespole. Tak?
Żebyśmy nie musieli oglądać.
Nie, musi... Nie, nie, fajnie, fajnie. Nie, super. To jest, no, chodzą, Barnaba. Duch Mojżesza. Pamiętacie zasadę Jetro? Zasada Jetro stworzyła fundamenty do zarządzania w ogóle, która ciągle pokutuje na Harvardzie w zarządzaniu i tak dalej, i tak dalej. To jest to, że Jetro przyszedł do Mojżesza i powiedział, no nie, głupoty robisz, no. Niedobrze, się zajedziesz. Bo Mojżesz był takim duszpasterzem od rana do wieczora. A więc pojawił się Jetro, teść się pojawił i powiedział mu, to jest głupie, co robisz. Tak? Bo jakby pojawiła się teściowa, to by powiedziała, ty znowu nic nie robisz. Jak pojawił się teść, ty po prostu głupio to robisz. Sam to wymyśliłem. Całe na biało. Mówi, podziel tam w dwudziestki, pięćdziesiątki, setki, stwórz tam. To jest genialny system. To jest genialny system zarządzania, ale w czwartym rozdziale, nie powiem, w czwartym rozdziale Księgi Mojżeszowej pojawia się olbrzymia frustracja Mojżesza, który pragnie samobójstwa, który zaczyna narzekać na cały lud, mówi, to jest twój lud, to nie jest mój lud, zabierz mnie stąd, ja mam po prostu tego dosyć. Ja mam po prostu tego dosyć. Jak to jest możliwe, że pomimo genialnego systemu zarządzania, wszystko było poukładane, jednak to doprowadziło go do frustracji. I to doprowadza nas do jednego punktu. Duch i kultura Kościoła są kluczem, a nie systemy. Systemy wypływają z kultury Kościoła, ducha Kościoła i zdrowia Kościoła. W tym momencie Bóg mówi do Mojżesza: chodź. I stąpił duch Mojżesza na 70, którzy zaczęli prorokować. Zaintrygowałem cię? To nie jest moje objawienie. Z objawienia Alana Davisa, który wygłosił to na konferencji, kiedy szefem kościołów australijskich był Brian Houston. On wyszedł, wygłosił to kazanie i głupotą było ogłosić później cokolwiek innego. Totalnie zaorał cały system. To jest objawienie, które naprawdę jest z nieba. Jak złapiesz, co to znaczy budować kościół z ludźmi, którzy mają ducha Mojżesza. To jest dłuższy temat. Ja nie będę tego głosił, wiem, że byście chcieli, ale tego nie zrobię. Ale po prostu i skoro jest to w internecie, to jeśli chcesz, to posłuchaj, to pomoże ci budować zdrowy zespół. Ja buduję z ludźmi, głównie w oparciu o to, o ludzi, którzy mają ducha Mojżesza. Widzieliście Mateusza? Jest człowiek, który ma potężnego ducha Mojżesza. Kto jest Mojżeszem w tym kościele? Mła i moja żona. On nosi naszego ducha. On nosi nasze DNA. On nosi naszą kulturę. Dla niego my jesteśmy ważni, my jesteśmy autorytetem. Dla niego ważne jest to, co my mówimy, a on po prostu jest człowiekiem, który służy, nie tylko służy naszej wizji, ale jest wizją tego kościoła. Najbardziej lojalny człowiek. Człowiek, który po prostu jest personifikacją ducha Mojżesza. Jeśli ten kościół będzie kiedyś przejęty przez kogoś po nas, a na pewno przyjdzie taki czas, to będzie to Mateusz. Dlaczego? Duch Mojżesza. To jest mądrość. Tego nigdzie, tego nie przeczytasz u Maxwella. Nie przeczytasz tego nigdzie. Nie przeczytasz tego nigdzie, ale każdy pastor po wielu... Gdziekolwiek to głosiłem, Arek Krzywodajcz mi powiedział tak. Stary, głoś cokolwiek chcesz, ale głoś Ducha Mojżesza. To jest człowieku z nieba. To jest z nieba. Głosiłem to u Jędrka, Jędrek mówi: stary, to jest z nieba. Gdziekolwiek o tym mówię, wszyscy mówią, że to jest z nieba. Alan Davis powiedział: nie mów, że to jest moje, mów, że to jest twoje. Będziesz sławny. On już ma wywalone, bo ma 70 lat. Miałem wam coś... wam.
Teraz byśmy nie wolni dzieci synowie.
Tak, to
przypominaj mi.
Dalej. To był test. Nie, zero ducha Mojżesza. Ale ja nie jestem twoim Mojżeszem. Wiem, że chciałbyś. Okej. Okay. To, co za chwilę usłyszycie, możecie sobie tam śledzić to, to jest bardzo ważne, abyś rozumiał, na jakim etapie są ludzie, których prowadzisz. Pewne rzeczy są symptomatyczne, pewne rzeczy są symptomatyczne i logiczne jest to, że jak mój najmłodszy syn, czyli Filip, który ma 8 lat, ja nie wymagam od niego rzeczy, które wymagam od mojego syna, który ma 18 lat. Dlatego, że to jest inne stadium rozwoju. I ja sobie zbadałem, pytałem, co cechuje niewolnika, czyli człowieka, który nie zna Boga. Co cechuje dziecko, czyli kogoś, kto się ledwo co nawrócił, i co cechuje dziecko w kontekście niemowlę, i co cechuje syna bądź córkę. Naszym przeznaczeniem jest prowadzić ludzi do dojrzałości, do zrozumienia, co to znaczy być synem, co to znaczy być córką. Synem i córką Pana Boga i synem i córką w Bożym Królestwie. List do Galacjan, a na tym będziemy się głównie opierać, 4 rozdział, wersety od 1 do 7. Mówię więc, dopóki dziedzic jest dzieckiem, niczym się nie różni od sługi, chociaż jest panem wszystkiego. Lecz jest poddany opiekunom, zarządcom aż do czasu wyznaczonego przez ojca. Podobnie i my, gdy byliśmy dziećmi, byliśmy w niewoli żywiołów tego świata, lecz gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg posłał swojego Syna, zrodzonego z kobiety, zrodzonego pod prawem, aby wykupił tych, którzy byli pod prawem, abyśmy dostąpili usynowienia, a ponieważ jesteście synami, Bóg posłał do waszych serc ducha swego Syna, wołającego Abba Ojcze. Tak więc już nie jesteś sługą, ale synem, a jeśli synem, to i dziedzicem Bożym przez, przez Chrystusa. To, co dzieje się od czasu Toronto Blessing. Nie, możesz sobie myśleć, co chcesz o Toronto Blessing, ale powiem ci, co Bóg zaczął robić od Toronto Blessing. Od Toronto Blessing Bóg zaczął odnawiać swoje ojcostwo względem Kościoła. To jest kluczowa rzecz, uwierzcie mi. Młode pokolenie potrzebuje objawienia Boga jako Ojca i to zmieni wszystko. I to zmieni wszystko. Ludzie, którzy są używani przez Pana Boga w Bożej mocy, to są ludzie, którzy mają potężne objawienie coraz głębsze i głębsze ojcostwa. Młode pokolenie mówi językiem synów, córek, a nie mówi językiem sług, tak jak pokolenie, które było przed nimi. Dla młodego pokolenia, na marginesie, dla młodego pokolenia służba Bogu jest przygodą, jest fanem, jest atrakcją. Dla starszego pokolenia, jako że oni mają mentalność sługi, jest to zmaganie się, cierpienie i ból. Język Bożego Królestwa to jest to, że jestem synem i z tego wypływa wszystko. Jestem synem i z tego wypływa wszystko. Kościół ma wypływać z mojego zrozumienia tożsamości, że jestem jego synem. Nie, że ja jestem jego sługą, który musi założyć kościół, musi prowadzić kościół, jakoś do końca dotrwać, choćby wszystko mnie bolało, choćby ludzie mnie ranili, bili i tak dalej. Ja muszę dotrwać do końca. Nie. Ja buduję z platformy tego, że jestem synem. Pamiętam kiedyś w czasie uwielbienia Bóg przemówił do mnie, dosłownie przemówił do mnie, w języku angielskim, Bóg zna angielski. Powiedz twoim liderom, aby budowali swoją służbę z platformy tożsamości synów. I koniec. Jak to Bóg, nie? I teraz sobie myśl. I w tym momencie dla mnie to było takie objawienie, że ja muszę uczyć liderów, że oni są synami, że oni są córkami i z tego wypływa wszystko. Bo jeśli oni będą mieli zrozumienie tożsamości, kim są, że są synami i córkami, to będzie zaraźliwe względem ludzi, których oni prowadzą. Amen? Na marginesie. Dobrze. Stadium rozwoju w chrześcijaństwie. Postrzeganie Pana Boga. Niewolnik. Posłuchaj tego, ile razy chrześcijanie mają ciągle niewolnicze myślenie o Bogu. Nie zna Boga i ma swoje wyobrażenie Pana Boga. To jest niewolnik. Złoty cielec, kochani, to nie było nic innego, jak wyobrażenie Izraela na temat Boga, który ich wyprowadził z Egiptu. To był okropny naród. Pokazać wam mnóstwo złotych cielców, które chrześcijanie ciągle budują? Rozkręcam w głoszeniu. Okej, tak mam niewolnik. Dziecko zaczyna rozumieć, że Bóg jest dobry. To będzie dla ciebie nowość. Pierwszy list Piotra, drugi rozdział, werset od 2 do 3. Jak nowonarodzone niemowlęta, pragnijcie czystego mleka Słowa Bożego, abyście dzięki niemu rośli. I teraz posłuchajcie. Jeśli tylko zakosztowaliście, że Pan jest dobry. To ten fragment zmienił moje życie i podejście do ludzi. Dziecko, żeby się zdrowo rozwijało, żeby chrześcijanin zdrowo się rozwijał, to nie może tylko pragnąć duchowego mleka. On najpierw musi zakosztować, doświadczyć, że Bóg jest dobry. Przypomnijcie sobie czas nawrócenia. Kiedy ja się nawróciłem, ja nie musiałem się modlić, ja myślałem i rzeczy się wypełniały. Doświadczałem, że Bóg jest dobry. Pierwsze objawienie, które przychodzi do ciebie po nawróceniu jest takie, że Bóg jest dobry. Że On jest dobry. Bez fundamentu, że Bóg jest dobry, człowiek nie jest w stanie rozwijać się w zdrowy sposób. A więc musisz uważać, co komunikujesz, co głosisz, bo jeśli głosisz ludziom tylko Boga sądu, jeśli głosisz ludziom Boga surowego i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, wytwarzasz chory obraz Boga, którego ty sam nie znasz, wytwarzasz chory obraz Boga, który koduje się w życiu ludzi i który powoduje, że fundament, na którym ma być budowane ich chrześcijaństwo, jest zachwiany, a więc oni się w końcu wykoleją. Piotr nie przez przypadek mówi, musisz najpierw zakosztować, że Bóg jest dobry, a później zacząć się karmić. To czasami idzie symultanicznie, w tym samym czasie, ale kluczowe jest to, aby ludzie zrozumieli, że Bóg jest dobry. Trzecia rzecz, syn córka charakteryzuje się tym, że rozumie, że Bóg jest ojcem. Syn rozumie, że Bóg jest ojcem, a ponieważ jesteście synami, Bóg posłał do waszych serc ducha swego syna wołającego Abba Ojcze. Mój znajomy był w Izraelu i ze swoją żoną i wybrali się w taką podróż dookoła Izraela. Wynajęli jakiegoś vana ze znajomymi i jeździli po prostu vanem. Wynajęli sobie też kierowcę z Izraela, który z nimi jeździł. I ten kierowca chyba po kilku dniach powiedział do nich tak. Muszę podjechać do mojego domu na chwilę. Chciałbym tylko spotkać się z moją rodziną, coś im przekazać i możemy jechać dalej. No nie okej. Okay. Wiesz, płakał zaraz kola. Podjechali pod dom. Kierowca wysiadł z samochodu. Otworzyły się drzwi jego domu. Malutki chłopczyk wyszedł z tego domu, zaczął biec i wołać Abba, Abba, Abba. W tym momencie moi znajomi zaczęli płakać, bo przyszło zrozumienie, co to znaczy, kiedy Bóg mówi, że możemy mówić do Niego Abba. Już masz łzy. Abba po aramejsku to jest tatusiu. To jest, powiem wam, ta historia, ja o niej mówię często, bo ona mnie niesamowicie porusza. Wtedy zaczynasz rozumieć i to dziecko biegnie rozpędzone na maksa, na maksa, na maksa. Dlaczego biegnie rozpędzone na maksa? Bo jest pewne, że Abba złapie go w ramiona, weźmie, podrzuci do góry i go niesamowicie ukocha. Syn ma objawienie Boga Ojca. Syn ma objawienie Boga Ojca. Kochani, nasze głoszenie musi tańczyć wokół tego, że Bóg jest naszym Ojcem. Musi tańczyć wokół tego, że Bóg jest naszym Ojcem. I to jest, wiecie, co było dla mnie szokujące? Kiedy Filip przyszedł, kiedy jeden z uczniów Jezusa przyszedł, Filip powiedział, Panie, pokaż nam Ojca i nam wystarczy. To zdanie autentycznie zmieniło moje życie. Kto widział mnie? Widział Ojca. O, ja pierniczę. Nie masz pojęcia, co to znaczy dla byłego Hare Krishnowca. Nie masz pojęcia. Kiedy żyjesz w iluzji ciągle i ciągle, jaki jest Bóg. Kiedy żyjesz w iluzji, jaki jest Bóg, a ja czytając Nowy Testament widzę, jaki jest Bóg. Widzę, jaki jest Bóg. Jezus jest dla mnie wyjaśnieniem wszystkiego, co potrzebuję zrozumieć w tym świecie. Wytłumacz ludziom, że pełnią objawienia Boga jest Chrystus. I nie będziesz zadawał sobie takich pytań, ani nie będziesz tworzył takich zdań, dlaczego Bóg zesłał raka na moją córkę. Herezja razy 600. Znajdź mi to w Biblii. Bill Johnson powiedział, a co z Jobem, co z Jobem? Job jest pytaniem. No tak, i Jezus jest odpowiedzią. Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg. Zrozum objawienie progresywne Boga w Starym Testamencie. Pytałem Marka Kamińskiego, biskupa Kościoła Zielonoświątkowego, doktora teologii. Mówię, Marek, powiedz mi, czy Bóg wyraził się w pełni w Starym Testamencie? Nigdy. Objawiał się przez imiona, zawsze widziałeś fragment Boga. Pełnia objawienia, bez progresywnego objawienia jest w Jezusie. Jest w Jezusie. Zdrowe kościoły to są kościoły, które głoszą Jezusa jako w pełni objawionego Boga. Druga rzecz, postrzeganie siebie. Niewolnik ma problem z tożsamością. Człowiek według Neila Andersona rodzi się z trzema rzeczami. De facto z jedną, rodzi się z ABS-em. Poczucie akceptacji, poczucie bezpieczeństwa i poczucie sensu. Jakbym wziął ci, rozpisał wszystkie rzeczy, kim jesteśmy w Chrystusie, one się dzielą na trzy kategorie. Bezpieczeństwo, poczucie sensu i akceptacja. Człowiek ciągle próbuje wypełnić i budować swoją tożsamość, wypełniając bezpieczeństwo, poczucie sensu, poczucie akceptacji, próbując to robić po swojemu bez Pana Boga. W Chrystusie wszystko jest wypełnione. Dlatego ludzie budują swoje poczucie bezpieczeństwa poprzez to, że mamy lokaty, że mamy fundusze, że mamy ubezpieczenia, że mamy ZUS-y. I co z tego? Nie ZUS, ale Jezus jest naszą gwarancją. To jest problem z tożsamości, to jest największy problem, który jest w tym świecie i to jeszcze po prostu jest podlewane Instagramami, o, ona wygląda lepiej niż ja, ona ma 160 lajków, a ja tylko 45. Chore, problem z tożsamością, problem z tożsamością. Tak mają niewolnicy. Dzieci mają tak, że rozumie, że jest dzieckiem, ale nie korzysta z dziedzictwa. On rozumie, że jest dzieckiem, ale nie korzysta z dziedzictwa. Mówię więc, dopóki dziedzic jest dzieckiem, niczym się nie różni od sługi, chociaż jest panem wszystkiego. Dziecko jest panem wszystkiego, co ma ojciec, to się stanie w przyszłości, to jest jego dziedzictwo, ale dziecko tego nie rozumie. Dziecko tego nie rozumie, to jest normalny stan w życiu chrześcijanina. Dlatego dziecko musi się nauczyć, słuchaj, w Chrystusie masz to, w Chrystusie masz uzdrowienie, uwolnienie, bezpieczeństwo finansowe, w Chrystusie masz wszystko. Dziecko się tego uczy, poznaje swoje dziedzictwo. Natomiast syn albo córka rozumie swoją tożsamość i dziedzictwo. Tak więc już nie jesteś sługą, ale synem, a jeśli synem, to i dziedzicem Bożym przez Chrystusa. Synowie manifestują dziedzictwo, które dał im Bóg Ojciec. Synowie manifestują i korzystają z dziedzictwa i tego mamy uczyć ludzi. Jeśli ludzie przejdą z momentu pomódl się o mnie o uzdrowienie do momentu mogę się pomodlić o ciebie o uzdrowienie, zaczynasz widzieć człowieka, który rozumie swoje dziedzictwo. Człowieka, który możesz pożyczyć mi pieniądze, to człowieka, który mogę ci pożyczyć jakieś pieniądze, to rozumiesz, że człowiek rozumie swoje dziedzictwo. Wiesz, potrzebuję modlitwy o uwolnienie do momentu, jeśli chcesz, to się pomodlę o twoje uwolnienie. Masz do czynienia z człowiekiem, który rozumie swoje dziedzictwo. Coś wam teraz powiem. Wiele lat mi to zabrało, aby zrozumieć siebie, zrozumieć moje dziedzictwo. Dzisiaj wiem, chcę, żeby to dobrze zabrzmiało, że jestem kluczową osobą w tym kraju, aby zmienić oblicze tego kraju. To jest dziedzictwo. Ja to biorę. Ja jestem w tym odważny. Ja nie będę się tego wstydził. Stąd wypływa moja pewność, którą możesz postrzegać jako arogancję. Pewność w Bogu jest często mylona przez arogancję, przez ludzi, którzy nie wyciągnęli jeszcze belki ze swojego oka. Boże Słowo. Niewolnik nie zna Bożego Słowa albo nie jest dla niego autorytetem. Normalne. Dziecko pragnie Bożego Słowa, chętnie słucha i czyta, to jest teraz kluczowe, poznaje słowo logos. Jest różnica pomiędzy słowem logos i słowem rema. Słowo rema znają ludzie, którzy są wojownikami. Słowo logos to jest ogólna Boża wola, która jest zapisana w Bożym Słowie odnośnie twojego życia. Logos to jest cała Biblia. Logos to jest cała Biblia. I dziecko musi poznawać logos. Dziecko musi jeść logos, poznawać. Natomiast synowie i córki są wykonawcami słowa i rozumie siłę słowa rema. Jedno rema uzdrawia ludzi. Jedno słowo rema, kiedy ja byłem chory, Jana 11:4, ta choroba nie jest na śmierć, ale po to, żeby Syn Boży był przez nią uwielbiony. Jedno słowo wystarczy, aby wyciągnąć gościa, o którym lekarze mówili, Pan spędzi swoje życie już na wózku i niedługo będzie żył. Jedno słowo totalnie mnie uzdrowiło, słowo rema. Ja wam coś powiem. Jestem bezpieczny odnośnie przyszłości, bo jestem bardzo bogatym człowiekiem w słowo rema. Mi wystarczy rema. Jak ja mam rema, to ja idę spać. Bill Johnson, niesamowita inspiracja, tylko Bill Johnson czyta Biblię tak długo, dopóki nie dostanie rema. Fajnie. Twoje życie jest budowane w oparciu o rema. Twoje życie budowane jest w oparciu o objawienie, które daje ci Bóg. Logos to jest ogólne Boże słowo. Rema to jest słowo, które Bóg kieruje do sytuacji, w której jesteś. Andrzej Jurgacz opowiadał mi historię, kiedy poszedł się modlić o to, czy ten budynek jest dla nas. Mówi, Boże, niektórzy liderzy tego jeszcze nie widzą, powiedz mi. I przychodzi Bóg ze swoim rema, Dzieje Apostolskie. Saul jedzie do Damaszku zabijać chrześcijan. Nagle spada, nie wiadomo z czego, na czym on jechał, spada. Wszyscy słyszeli grzmot, ale Paweł słyszał głos. Wiesz, co to jest? To jest rema. I w tym momencie jemu wszystko gwizda. Kiedy pojawia się rema w twoim życiu i to się spotyka z wiarą w twoim życiu, śpisz spokojnie. Nauczyłem się życia, że rema mi wystarczy. Efezjan 6 rozdział, Boża zbroja i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Tam nie jest napisane po grecku, którym jest Logos Boże. Tam jest napisane, którym jest co? Rema. Walczysz rema, a nie logos. O, to jest długi temat, mój ulubiony temat. Ktoś wam powiem, chrześcijanie nie kumają, skąd przychodzą doświadczenia do ich życia. My myślimy, że to wszystko tworzy Bóg. My myślimy, że to doświadcza cię, że to Bóg cię uczy dyscypliny. Niektórzy mówią, że wszystko, co się pojawia w twoim życiu, to jest diabeł. Kiedy pojawia się diabeł w twoim życiu, to jest tak zwany w Biblii dzień zły. To jest atak na twoje życie, aby wyrwać przeznaczenie z twojego życia, zakończyć i cię zabić. Czujesz się okradany, czujesz, że ktoś przychodzi, plądruje twoje życie i zostawia cię jak szmatę za przeproszeniem. Nie rozumiemy, skąd pochodzą ataki, ale to jest jakby inny temat. Nie wszystkie doświadczenia są od Pana Boga. Niektóre rzeczy to są diabelskie ataki, ale nie wszystkie diabelskie ataki to są diabelskie ataki. Mylnie interpretujemy pewne rzeczy, to jest droga do... To jest inny temat, kiedyś sobie o tym powiemy. Czwarta rzecz, kwestia zbawienia. Niewolnik nie rozumie zbawienia. Dziecko, niemowlę, cieszy się zbawieniem, ale często wątpi. Tak? O, pastorze, tak się obudziłem rano. Ja wczoraj to ja byłem zbawiony, ale dzisiaj to już nie. Standard, ty masz do czynienia z dzieckiem. Chwała Bogu. On kiedyś z tego wyjdzie. On musi się nauczyć polegać na Bożym Słowie. 1 Jana 2,12. Pisze do was dzieci. No właśnie, nie synowie. Pisze do was dzieci. Bo zostały wam przebaczone grzechy ze względu na jego imię. Zrozum, masz przebaczone grzechy. Później Jan mówi, pisze do was, abyście wiedzieli. Wiedzieli, mentalnie wiedzieli, że jesteście zbawieni. Ja się nakręcam. Synowie mają pewność zbawienia. Weź mi powiedz, że ja nie jestem zbawiony, to cię wyślę do psychiatry. Skąd wiem? Bo wiem. Pewność zbawienia i co? I chęć niesienia go innym. To są synowie. Fajnie, że jestem zbawiony, ale ja muszę dać go innym. Ja muszę powiedzieć innym. Piąta rzecz, świętość. Niewolnik ma własne standardy. Izajasza 53 rozdział, werset 6. Nie wiem, czy zauważyłeś. Teraz będzie trochę takiej rzeczy, która mnie... Chuck Missler to odkrył. On wiele rzeczy odkrył. Cała Biblia ma ile ksiąg? Dzieli się na ile? 39 i 27. Niektóre organizacje mają 73. Jak się nawracasz, to już wiesz, że nie ma 73, bo 7 ci zabieramy. A pokrywy. 66, 39, 27. Cała księga Izajasza jest dzielona na 39 rozdziałów, To jest jakby część Izajasza. Niektórzy ludzie mówią, że tych 27 kolejnych rozdziałów, bo Izajasz ma 66 rozdziałów, nawet nie była pisana przez Izajasza. Bo jest taki rozdźwięk. Wchodzi sługa Pana, pojawiają się proroctwa odnośnie sługi Pana. I teraz posłuchaj, to jest petarda. Już mnie to jara. Rozdziały 40 do 66 w środku znajduje się rozdział 53. A teraz jeszcze nie jest koniec. Rozdział 53 został napisany przez Izajasza 700 lat, zanim pojawił się Jezus, twój ulubiony. Zacytowałeś go 7 razy, kiedy rozmawiałeś ze mną przez 2 dni. W środku pojawia się rozdział 6. Werset 6. Wszyscy zbłądziliśmy. Każdy swoją drogą poszedł. Wiecie, jaki jest największy problem człowieka? Że każdy w swoją drogę poszedł, a Jezus mówi, ja jestem drogą. Największy problem współczesnego człowieka i każdego człowieka jest taki, że mamy swoje standardy moralności. Dla ciebie może to jest okej, ale dla mnie nie. Witamy w świecie postmodernizmu. Nie ty decydujesz, co jest dobre, a co jest złe. Poddanie się Bogu polega na tym, że ja poddaję się Jego kodeksowi, że ja poddaję się Jego standardom. Niewolnik, największy problem wszystkich ludzi na ziemi, którzy nie są zbawieni, to jest to, że oni idą swoją drogą i są na tyle pyszni, że rozumieją, że to, co robią, jest właściwe. Amen? Niewolnik ma własne standardy. Świętość, teraz dziecko. Funkcjonuje w oparciu o przykazania, ale często nie rozumie, co dobre i złe. Często źle interpretuje wolność. Teraz coś ci powiem, co będzie dla ciebie szokiem. Boże przykazania to jest wstępniak do życia z Bogiem. To jest tak, żebyś wiedział, jakie są granice, jakie są ramy. Po iluś latach Bóg mówi, rozumiesz już moje przykazania. To teraz poprowadzę cię dalej, abyś zaczął rozumieć, na czym polega wolność. Dojrzały człowiek nie przychodzi do ciebie i nie mówi, ja mogę spać dalej z moją dziewczyną, która nie jest moją żoną. Masz do czynienia po prostu z dzieckiem. Albo z niewolnikiem, albo z dzieckiem. A ja mogę tak od razu, od czasu do czasu zapalić. Masz do czynienia niewolnik albo dziecko. A ja mogę czasami, ja tak lubię whisky. Whisky z Pepsi, uwielbiam. Powiem wam, leciałem kiedyś samolotem do Australii. Wypiłem 3 butelki whisky z Szymonem Krubą. O jedną za dużo. I wiedziałem, że to było złe. Syn nie pyta o takie rzeczy. No i teraz tak. No i wiedziałem, że jak jeła, pije. Nie. Nie byłem pijany. Kruba mnie tego nauczył. Boże przykazania to jest wstępniak do życia z Bogiem. Natomiast chcę ci coś pokazać. Syn funkcjonuje w innym zrozumieniu wolności, o którym mówi Paweł. Po pierwsze, Paweł zadaje sobie pytanie, czy to, co zrobię, mnie buduje? No nie, nie ma sensu słuchać Stinga. Czy to jest grzech słuchać Stinga? Nie, ale czy to mnie buduje? Tak, buduje moją duszę. Buduje moją estetykę. To w ogóle nie jest grzech. Ale to mnie nie buduje. Takie pytania zadaje syn. Czy to jest pożyteczne? Czy to, co ja chcę zrobić, jest pożyteczne? Czy to ma w ogóle jakiś sens? Syn ma zrozumienie wieczności i on wie, że to nic nie zmieni. To chyba nie ma sensu. Nie ma sensu oglądać pierwszego odcinka tego sezonu, który ma 4 sezony, a każdy sezon ma po 13 odcinków, no bo jak Jagiełła się wkręcisz, to w czwartek się obudzisz. To nie jest pożyteczne. Czy to mnie zniewala? Ja widziałem pastorze, że tam w Stanach Zjednoczonych urodził się jednemu pastorowi syn i on miał cygaro w buzi, palił to cygaro, było zapalone i on sobie zrobił zdjęcie i to upublicznił. On chyba nie jest od Pana. Naprawdę? Naprawdę? Zadaj sobie pytanie, czy to go zniewala. Dzieci nie rodzą się każdego dnia. Czy to, jeśli on sobie zapalił to cygaro, okej? Bo żona nie mogła zajść w ciążę przez 10 lat i nie potrafił inaczej wyrazić swojej radości i sobie zapalił cygaro, powiedz mi, czy to jest grzech? Grzechem by było to, jeśli by sobie wkręcał, że jego żona rodzi co godzinę. To jest grzech. Już byłby zniewolony. Zadaj sobie pytanie, czy to cię zniewala. Tak funkcjonują synowie. Zniewolić cię człowieku może wszystko. Wszystko ma potencjał, aby cię zniewolić. I prawdziwa dojrzałość syna wychodzi wtedy. Czy to gorszy innych? To jest nieprawda. Nieważne, co inni o mnie mówią, ważne, co myśli o mnie Pan. A Bóg tak patrzy i... Nic nie rozumiesz. To ma wpierone znaczenie, co myślą o mnie inni. Jak ja mam chłopaka, który, nie wiem, no to jak patrzę na Janowicę, to z nich normalne. Pił alkohol przez 8 lat swojego życia, nawrócił się, mówię, ościł się, mówię, stary, idziemy na piwo. To go gorszy, to jest idiotyzm, to jest chore, to jest po prostu nienormalne. Wiecie, dlaczego mamy wieczerzę, która jest sokiem gronowym, a nie winą? Ze względem na takich ludzi, bo to ich gorszy. Bo jedna lampka takiego wina może rozpędzić śnieżną kulę do tego stopnia, że oni po prostu zginą. Jakbyś przeszedł przez tyle rzeczy, które ja musiałem sam przerobić. Posłuchajcie, to ma znaczenie. Syn myśli o tym, czy to gorszy innych. Czy ja mogę spać z Henkiem, bo no, fajnie nam się mieszka, chcemy się poznać i zobaczyć, a jak nam się mieszka ze sobą, czy pasujemy do siebie seksualnie. Jak jesteś niemowlakiem, jak jesteś niewolnikiem, to mi zadajesz takie pytanie. Syn tego nie zrobi, bo syn wie, że to gorszy innych. Taka jest różnica, kochani, pomiędzy dojrzałością a niedojrzałością. Liderzy w moim kościele są uczeni tych 4 zasad. Nie przychodź do mnie i się mnie nie pytaj, czy ty możesz pojechać na Avengers, czy po prostu Claire do kina. To mnie to obchodzi. Zadaj sobie te pytania. Ja pewnych rzeczy, kochani, ja nie mówię o swoim zrozumieniu wolności. Nie mówię o swoim zrozumieniu wolności otwarcie przed Kościołem, bo Kościół nie jest na to gotowy. Naprawdę. Bo moje zrozumienie wolności to jest moje zrozumienie wolności. Ja muszę sobie zadawać te pytania. Ma to sens? Emocjonalność. Główny motor życia niewolnika to są emocje. Tak? Są emocje. Dzisiaj czuję się super, jutro już się nie czuję super, no to muszę się podrasować, no to zapalę jakąś marihuanę i tak dalej, i tak dalej. Dziecko, pamiętaj o tym, kiedy człowiek się nawraca, często emocje stają się wyznacznikiem prawdy. Ja czuję, że jestem dzisiaj zbawiony. A teraz się śmiejemy. Ja też czułem, że raz byłem zbawiony, a jak zgrzeszyłem, a już popłynąłem, to już czułem, że nie jestem zbawiony. Emocje to nie jest drogowskaz twojego życia. Powiem wam tak. Powiem wam, jak funkcjonuje dziecko. Uczucia determinują jego zachowanie, zachowanie determinuje jego wiarę, a jego wiara determinuje, co jest prawdą, a co nie jest prawdą. Zupełnie na odwrót, jak być powinno. Posłuchajcie, bo wiem, że jesteście teraz zakręceni. Syn panuje nad emocjami, prawda, a nie uczucia są wyznacznikiem w jego życiu. Kolejność jest taka. Wiara w prawdę, w Boże Słowo określa moje zachowanie. Przykład, ja jestem święty, to, że jestem święty, to, że ja w to wierzę, to określa moje zachowanie. A więc święty nie jara, święty nie pali cygar i nie wrzuca tego na Facebooka. Święty myśli, co myślą inni, to interesuje panią w sklepie mięsnym, to mnie interesuje, co pani w sklepie mięsnym o mnie myśli. To jest normalne, że święty, kiedy przychodzi, to dodaje wartości ludziom. Wczoraj przykład, siedzimy w hotelu Olesno, to jest takie proste. Siedzimy i podchodzi kobieta, która podaje zupę cebulową do mnie. Proszę? O, mówi Bóg. Kobiecym głosem. Podchodzi do mnie i zauważam jedną rzecz, że jej język polski nie jest z tego regionu, że jest piękny i czysty. I tak słucham. Ona dalej coś mówi i zadaje jej pytanie. Czy pani pochodzi z tych regionów? Ona mówi, no nie, tak de facto to nie. Pochodzę z Opola. Ja mówię, bo pani w ogóle nie ma ani intonacji, ani akcentu z tego regionu. Pani ma piękną polszczyznę. Kobieta zawstydzona. Mówi, wow, dziękuję. Dziękuję bardzo. Dla mnie, uwierz mi, że ona to zapamięta. Bo to nie jest normalne. Ja jestem święty. Jestem stworzony, aby dodawać ludziom wartości. Pojawił się Paweł i Bóg mnie postawił przy nim, aby dodawać mu wartości. Trzymaj się, stary, tych ludzi. Pojawił się Kola, który jest po to, aby dodawać ludziom wartości. Siedzieliśmy wczoraj do wpół do drugiej, opowiadał mi ciągle różne rzeczy, byłem zainspirowany, moja żona była zmieciona. Niesamowite historie, niesamowite. My jesteśmy stworzeni, aby dodawać ludziom wartości. Prawda w to, że jestem święty, prawda w to, że jestem ambasadorem Chrystusa, prawda w to, że jestem światłem i solą, określa moje zachowanie. A moje zachowanie powoduje, że potem pojawiają się emocje. Na końcu, nie na początku. Emocje są wynikiem mojego zachowania. Ja się dobrze czuję, że dodałem wartości tej kobiecie. Ja się dobrze czuję, bo wiem, że Bóg zrobił coś w życiu Pawła i Bóg mnie jakoś użył do tego. Ja się dobrze czuję, kiedy dodaję ludziom wartości, kiedy mogę inspirować, zachęcać, rozciągać innych, czy cokolwiek. To jest moja wartość. Ja chcę być takim człowiekiem. I dlatego jestem zmęczony, ale mam dobre emocje. To nie były zmarnowane 2 dni. To były dobre 2 dni. Ja wierzę, że to, co zostało zasiane, wyda owoc. Przemiana. Niewolnik grzechu potrzebuje przekonania o tym, kim jest w Bożych oczach. Nie ma nawrócenia bez przekonania przez Ducha Świętego o grzechu. Nie ma nawrócenia. Są tylko dziwne emocje, ale nie ma nawrócenia. Dlatego ludzie czasami podnoszą ręce, oddają życie Bogu i nic na to nie wskazuje. Człowiek, który jest przekonany o grzechu, powinieneś się czuć jak szmata, kiedy przychodzi Duch Święty, kiedy nie jesteś nawrócony. Ja pamiętam ten moment, czułem się dosłownie obrzygany, czułem się brudny, zasyfiały i wiedziałem, że idę do piekła. Wiedziałem, że idę do piekła, a dopiero potem pojawiła się fala Jego miłości i wszystko się zmieniło. Poszedłem na boisko i wszystkie drzewa, które były zawsze zielone, kiedy na nie popatrzyłem, mówię, ja pierniczę, czy może gorzej, nigdy nie widziałem, że te drzewa są zielone. Wszystko się zmieniło. Ale najpierw musisz się poczuć jak szmata, bo w Bożych oczach jesteś brudny, jesteś okropnym grzesznikiem, jeśli z tego nie zdajesz sobie sprawy, nie ma nawrócenia. Holy Ghost. Dziecko potrzebuje więcej łaski niż prawdy. Przez Mojżesza przyszło co? Przyszedł zakon, przyszła prawda, ale przez Jezusa co przyszło? Łaska i co? I prawda. Przez zakon przyszła prawda, która nikogo nie zmieniła. Ona była tylko pedagogiem, który miał nas doprowadzić do Chrystusa, a Chrystus jest personifikacją łaski. To miało nas doprowadzić do Chrystusa. Boże, nie jesteśmy w stanie wypełnić 613 przykazań. Nie jesteśmy w stanie wypełnić 10 przykazań. A w ogrodzie Eden pokazaliśmy, że nie jesteśmy w stanie wypełnić 1 przykazania. Potrzebujemy Ciebie. Nie jesteśmy w stanie wypełnić Twoich standardów. Dziecko potrzebuje łaski. Pozwól ludziom palić, pozwól ludziom popełniać błędy, pozwól ludziom upadać, dopóki prawda się nie zamanifestuje w ich życiu. To, że ludzie oglądają pornografię w twoim kościele, oni nawrócili się niedawno. To, że ludzie klną, to, że ludzie mają ciągle problemy. Oni należą do Jezusa. Oni oddali swoje życie Chrystusowi. Oni są Jego własnością. Oni są święci. Oni tego nie rozumieją. Łaska, 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 a prawda wyda swój owoc w miarę upływu czasu. Ludzie się zmieniają pod wpływem trzech rzeczy. Łaska, czas i prawda. Henry Cloud, psychiatra kliniczny. Jakieś pytania? Łaska, czas i prawda. Prawda nikogo jeszcze nie zmieniła. Polski Kościół jest bardzo mało łaskawy. My ostatnio chrzciliśmy ludzi i trzech z nich paliło. No i co? Gila mnie to. Wiesz, dlaczego mnie to gila? Bo my ich zaprosiliśmy do świata łaski. I powiedziałem im tak, no wiecie, jak my się za 5 lat spotkamy i dalej będziecie jarać, to coś jest nie tak. Teraz mieliśmy post, Bóg wyciągnął jednego gościa z fajek w ciągu kilku dni i jeszcze nie jadł. No. Jeszcze nikt mu nie powiedział, że już może zacząć. Żart, żart, żart. Łaska. No właśnie, to jest dobre. Szachmat. Coś wam powiem, kochani. Andy Stanley w książce Deep and Wide powiedział tak. Jeśli Bóg mnie ma oskarżyć za to, że przegiąłem, to wolę przegiąć w łasce. Jak chcesz zbudować prawdziwy kościół, powiem ci, będziecie fajnie się bawić w 7 osób do końca swojego życia. Ale powiedzmy szczerze. Czy my nie mamy większych standardów względem ludzi w kościele niż względem samych siebie? Oni oglądają pornografię, a my oglądamy erotykę. Oni jarają fajki, a ty masz problemy z trawieniem. Oni piją, ale ty musisz wyrównać ciśnienie. Jest tak? Faryzeusze, plemię żmijowe. Nie możemy tacy być. Nie możemy tacy być. Jak Jezus zszedł do takich ludzi jak my? Wiecie, co mnie najbardziej bawi w Ewangeliach? Że Judasz też wyganiał demony. To jest petarda. Wiecie, co jest jeszcze bardziej śmieszne? Że Jezus dał mu do tego autorytet. Łaska, kochani. Łaska i prawda. Natomiast syn rozumie, że łaska jest potrzebna, aby żyć w prawdzie. Dzieci bardzo często nadużywają Bożej łaski. Syn rozumie, łaska jest mi dana, aby żyć w prawdzie. Jest jeszcze 4. wersja liderzy. Liderzy to jest prawda, łaska. Okej, okay? Żeby było wszystko jasne. To gadamy inaczej. Prawda, łaska. Jak zapomnisz o łasce, to trudno. Oni się pozbierają. Wyzwania. Niewolnik w wyzwaniach jest zdany sam na siebie. Tak było kiedyś, nie? Dziecko potrzebuje modlitwy i wsparcia innych w trudnych dla niego sytuacjach. Jeśli ktoś ciągle potrzebuje módl się o mnie, pomódź o mnie, módl się o mnie, módl się o mnie, módl się o mnie, módl się o mnie, to znaczy, że masz do czynienia z dzieckiem. Natomiast syn uczy się walczyć sam. Napisałem do was, ojcowie, bo poznaliście tego, który jest od początku. Napisałem do was, i to jest petarda, teraz jak przeczytam, to się podjaram. Młodzieńcy, bo jesteście mocni i Słowo Boże w was mieszka i zwyciężyliście złego. Ja nie będę jechał do Krotoszyna, żeby wypierniczyć demona z kogoś. Ja wiem, że oni mają cały zestaw do wszystkiego. Wszystko tam jest, człowieku. Oni to są profesjonaliści. Ale ja nie chcę, tak? To jest autorytet, to jest moje dziedzictwo. Ja jestem silny, ja jestem mocny w Bogu, ponieważ Jego Słowo mieszka we mnie. Dlaczego Jego Słowo mieszka we mnie? Bo je znam, bo je czytam, odbieram rema i na rema buduję moje życie. Jestem silny. jestem mocny. To jest tożsamość syna i córki, a nie jakieś, ja pierniczę po prostu. Ja muszę pojechać na konferencję, bo mam ciężki czas. To się puknie, masz Biblię, masz Ducha Świętego, Bóg dał ci dar języków. Paweł się modlił o wiele więcej na językach niż wszyscy Koryntianie. Ja pierniczę, koniec. Frustracja, po prostu stań przed Bogiem, zacznij się modlić na językach, zacznij czytać Jego Słowo, tupnij nogą i powiedz, kurna, ja, nie będzie mi tu diabeł rządził, co ja mam robić. Jak w murzyńskim kościele. I patrzę na wzrok mojej żony i wiem, jaka już jest prawda. Szybko, niewolnik, co ja gadam, reformowalność. Niewolnik nie przyjmuje korekty. No nie, bo spróbujmy zwrócić uwagę, to masz przerąbane. Dziecko często ucieka do łazienki. O co chodzi? Kto odrzuca karność, gardzi własną duszą, a kto przyjmuje upomnienie, nabiera rozumu. Powiem wam, kiedy diabeł zaczął używać Judasza. Przychodzi kobieta z alabastrowym słoikiem, wylewa wszystko na stopy Jezusa, włosami czyści jego włosy, jego nogi. I w tym momencie uczniowie powiedzieli, nie lepiej było to sprzedać i rozdać ubogim? Jezus mówi tak, ubogich zawsze mieć będziecie. Mówi po pierwsze, wcześniej jeszcze mówi, nie zabraniajcie tej kobiecie, nie zabraniajcie gdziekolwiek, ja to parafrazuję wszystkie Ewangelie. To spontanie. Że będą o tej kobiecie mówić, okej? Okay? Jezus zwrócił im uwagę. Wiem, że to zabolało apostołów, bo to była konkretna korekta. My nie mamy opisanych emocji, konkretna korekta. I w tym momencie Judasz poszedł i sprzedał Jezusa. Jak chcesz sprawdzić, czy jesteś dojrzały, to popatrz na swoją uwagę, jak ktoś ci zwróci uwagę. Jeśli ja ci zwracam uwagę, a ty uciekasz do łazienki, to jesteś dzieciakiem, niedojrzałym i zapomnij o tym, że ty pójdziesz dalej. Judasz nie przyjął napomnienia i się zatrzymał. Judasz nie przyjął napomnienia, sprzedał Jezusa. Wiecie, ile ludzi zniknęło z kościoła tylko dlatego, że nie przyjęli naszego napomnienia? Zdradzę mój test. Jak ja komuś zwracam uwagę, a ktoś się obraża, strzela fochy i ja już nie przyjdę tutaj, okej. Okay. Nie, stary, po prostu jesteś zaorany już, samo zaoranie. To jest bardzo ważna rzecz odnośnie ludzi, z którymi współpracujesz. Chyba, że zamierzasz ich oszukiwać do końca życia. Kultura feedbacku w kościele to jest tlen dla wzrostu ludzi. Jeśli ja wyjdę i powiem do lidera uwielbienia, stary, to w ogóle to uwielbienie, stary, to cię poniosło. Co to w ogóle było? Co to w ogóle było? Jakaś porażka, człowieku. Po co to w ogóle gadałeś, zaorałeś wszystko? No ja się tu poświęcam, ja już tu chodził nie będę. Judasz. To jest ta postawa. Najczęściej ustawianą osobą w tym kościele i jestem rekordzistą od lat, tą osobą jestem ja. Ja pierniczę, ile razy ja byłem ustawiany. Ja powiem wam, że to już jest dla mnie normalne. Że ktoś mnie ustawia. Umarło coś we mnie, ja nie chcę być Judaszem. Syn, kochani, syn, ja wiem, uczy się nawet z ust swoich krytyków. Powiem wam, jak działa krytyka. Krytyka przychodzi do twojego, nie bój się. Mam inne plany dla ciebie. Plany o pokoju i o dobrej nocy. Słuchajcie, krytyka przychodzi do twojego umysłu. Wpuszczaj krytykę do swojego umysłu. Zadaj sobie pytanie, a może oni mają rację? A może on ma rację? Jeśli to jest od Pana Boga, wpuść to do swojego serca. Tu jest brama do twojego serca. Głupotą jest... emocjonalni, niedojrzali ludzie robią tak, że to delikatnie dotyka umysłu, od razu wchodzi do serca i ludzie są zrujnowani. Wpuść to do swojego umysłu, rozważ to, jeśli ktoś ma rację, wpuść to do swojego serca i przepracuj. Na tym polega dojrzałość. Synowie tak funkcjonują. To dobre to jest, co ja mówię, nie? I ostatni punkt i kończymy. Odnośnie Kościoła. Niewolnik raczej nie obchodzi go ta instytucja, łagodnie mówiąc. Niemowlę cieszy się Kościołem, bardziej bierze niż daje. Nie bądź takim po prostu niemądrym człowiekiem. Ludzie się nawrócili miesiąc temu. Ty przychodzisz do tego kościoła, ciągle bierzesz, nic nie dajesz. Filip, ty jeden chamie, masz już rok czasu, ile się będziemy żywić? Chore. Chore. Zrozum, gdzie ludzie są. I ostatnia rzecz. Syn jest zasadzony w kościele. Czekam na moment, kiedy Kościół w Polsce, powtórzę się, zmądrzeje i przestaniemy promować ludzi, którzy nie są zasadzeni w Kościele. Jeszcze nie skończyłem, jeszcze nie koniec. Cieszy mnie to, że jest w tobie tyle ekscytacji. Syn daje bardziej niż bierze. Pastorze, a tą dziesięcinę to mogę tak raz na 2 miesiące? Idź człowieku, idź stąd i przyjdź w piątek. I ostatnia rzecz, syn niesie ciężar Kościoła. Jagiełła to była petarda. Ja